Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska, były prezydent Wrocławia i były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bruksela, panie pośle.
Bruksela, tak, Bruksela, bardzo gorący tydzień. Pierwsze przesłuchania naszych ministrów z racji naszej prezydencji. Gorący tydzień do tego sesja, także dużo się dzieje.
A czy dziś Europa staje się zakładnikiem pomiędzy Rosją a USA? Czy jest skazana na swoje pożarcie w tej rywalizacji wielkich mocarstw?
Nie, nie jest skazana ani na pożarcie, ani na porażkę. Natomiast oczywiście nie należy wykluczać porażek, bo one są także jakby wpisane w naturę tej wielkiej polityki. Ja myślę, że Europa się obroni. Natomiast nie będzie to po pierwsze łatwe, po drugie nie będzie to bez wysiłku. Ten wysiłek jest niezbędny. No i trzeci element bardzo ważny. No, my musimy stawiać przede wszystkim na te rozwiązania, które budują gospodarkę, budują siłę, budują niezależność energetyczną, budują także niższe ceny energii we wszystkich państwach. Za moment będziemy mieć sztuczną inteligencję. Ona będzie pochłaniała także sporą ilość energii. Musimy o tym myśleć już teraz, a nie bo będzie za późno.
No właśnie, panie pośle, bo to jest tak trochę, że Europa przyzwyczaiła się do bycia pod takim parasolem, czy też pancerzem bezpieczeństwa Stanów i to, wydaje się, może się zakończyć. No i chyba w Brukseli też europosłowie mają tego świadomość i władzę.
Donald Trump, jak został pierwszy raz prezydentem, powiedział, że Europa musi po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Zgadza się.
Nie patrzeć tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone.
A to był dobry kierunek, panie ministrze.
Zależy dla kogo. Zawsze jest wygodniej liczyć na kogoś innego niż wydawać określone środki finansowe, przecież nie małe, na to, aby to bezpieczeństwo sobie zapewnić. Ale Europa nie przespała tego okresu, tych 5 lat. Nakłady na obronność, na bezpieczeństwo w Europie wzrosły bez wątpienia. Polska jest tego świetnym przykładem. Wydajemy na obronność rzeczywiście rekordową ilość środków finansowych. Natomiast stało się to, tak jak pani zapowiedziała, czy pytanie zabrzmiało po prostu z pewnym opóźnieniem. Więc musimy nadrabiać zaległości. Te zaległości nie są nadrobione. Natomiast to, co jest ważne, to oczywiście ta wojna Rosji z Ukrainą. Tu ewentualna porażka Ukrainy może być druzgocącą dla całej Europy, ale też dla całego świata.
Minęło 24 godziny, już dawno od zaprzysiężenia Trumpa, a wojna, jak wiemy, panie ministrze, w Ukrainie wciąż trwa. Słyszymy o sensacjach niektórych portali, że mają się odbywać takie rozmowy Trump-Putin-Załęski i na Wielkanoc rozejm.
No dobrze by było, żeby ta wojna się zakończyła.
Ale wierzy pan w to, panie ministrze?
Natomiast nie jestem optymistą.
No właśnie, kiedy zakładamy kolejne sankcje, kolejny pakiet sankcji, wydaje się, że...
Raczej myślę, że może dojść do sytuacji takiego czasowego zawieszenia takich bezpośrednich działań militarnych. Natomiast ta wojna będzie się piła przez tyle lat, ile będzie funkcjonować Władimir Putin, tak mi się wydaje. Z drugiej strony oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Donald Trump będzie myślał o tej wojnie poprzez pryzmat interesów Stanów Zjednoczonych, a nie Europy czy samej Ukrainy. Tak po prostu Ameryka ma, nie tylko Trump, ale Ameryka. To, czy to są takie słowa, czy kompletnie inne przekazy, nie ma żadnego znaczenia. Amerykanie będą myśleli przede wszystkim o swoim interesie w pierwszej kolejności.
Rosja może przejąć zajęte ukraińskie terytoria, a Ukraina zachować i rozwinąć z pomocą USA swoją armię, ale na przykład rezygnując ze starań o wejście do NATO w tym momencie, kiedy no też ruszają negocjacje akcesyjne Ukrainy z Unią Europejską. Takie scenariusze są możliwe?
Wiele scenariuszy jest możliwych, natomiast jeden nie powinien być dopuszczony w ogóle do też takiej rzeczywistej sytuacji. Ukraina musi pozostać państwem suwerennym. To nie może być republika zależna od Rosji, ani w całości, ani w części. I wydaje mi się, że akurat Donald Trump to rozumie. Natomiast problem polega na tym, że obie strony są oczywiście mocno tą wojną zmęczone. Straty, jakie Rosja poniosła, są gigantyczne. Mówimy o stratach ludzkich, czy stratach w uzbrojeniu, ale także gospodarcze, wizerunkowe. Problem polega tylko na tym, że Putin na to krótko mówiąc dzieje się. On po prostu nie musi się liczyć z tymi stratami ludzkimi, tak jak musi się liczyć z tymi stratami po prostu Ukraina. Dlatego też ta determinacja Putina będzie trwała. Ona może zaniknąć tylko w takim obrazie zewnętrznym, natomiast Rosja tak ma. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać o historii. Ta historia jednak jest jakąś nauczycielką i wiemy dobrze, że takie reżimy, nawet jak mamy w kilku państwach na świecie, mają swój czas, mają swój okres zakończenia, upadku, krótko mówiąc, no ale nie przewiduje to, że to nastąpi z dnia na dzień. To jest jednak proces i na razie nie widać, krótko mówiąc, takiego światełka w tunelu, aby ta wojna mogła się definitywnie zakończyć.
Chociażby te wybory na Białorusi, które Unia Europejska oczywiście nie uznaje, panie ministrze.
No tak, z Białorusią się zajmowałem przez 5 lat. Widziałem zwroty w tym państwie w różnym kierunku. Czasami Łukaszenko potrafił wykonać swoisty szpagat, taki z jednej strony w kierunku Europy, a z drugiej strony w kierunku Moskwy. Natomiast to były takie szpagaty interesowne. Chodziło po prostu o pomoc finansową, o poprawienie sytuacji jego. Zwalniał wtedy więźniów politycznych. Pamiętam, że były takie 2 lata, kiedy Białoruś nie miała więźniów politycznych. No ale jak widać, to są takie procesy, które się szybko wracają. Dzisiaj to jest rekord, tam jest kilka tysięcy więźniów politycznych i to takich, które budzą nasz zdecydowany sprzeciw, bo widać i skalę, i po prostu absolutny brak jakiejkolwiek tolerancji dla wolnego słowa, wolnej aktywności, nie tylko politycznej, ale także społecznej, biznesowej, medialnej.
Panie ministrze, czy może być efekt Trumpa na polskie wybory, skoro mówimy tutaj też o medialności, czy Elon Musk może wpływać na wybory prezydenckie w Polsce? Bliski współpracownik Donalda Trumpa wielokrotnie opowiadał się na temat wyborów w Niemczech, czy sceny politycznej Wielkiej Brytanii. Może...
Z pewnością będziemy mieli efekt Trumpa, jak pani to nazwała, czyli słowie oczywiście. Natomiast nie wiemy, jak on będzie naprawdę wyglądał, jaki będzie jego skutek. Bo ten skutek może być na przykład pozytywny dla PiS-u, ale może być negatywny dla PiS-u. Może być pozytywny dla Konfederacji, ale też negatywny dla Konfederacji.
No właśnie, bo Elon Musk wspiera w kampanii wyborczej niemiecką skrajnie prawicową AfD.
To mnie bardzo martwi, że te próby ingerencji poszły...
Po tej linii to okazuje się, że tu poparcie musiałoby mieć głównie Konfederacja, tak?
No, tak.
Chyba najbardziej zbliżeni są do siebie światopoglądowo.
Są w tej samej grupie politycznej, tu w Brukseli, czy albo w Europie. Natomiast martwią mnie właściwie te dwie rzeczy. Po pierwsze ingerencja, taka dość wulgarna, agresywna, bezpośrednia, bez żadnych takich, krótko mówiąc, jakichś osłonek. I to dotyczy nie tylko Niemiec, skrajnej prawicy, która przecież jest wroga Polsce, wroga tej Europie, jaką znamy, która chce zapomnieć historię. W tej historii, krótko mówiąc, się tą historią się nie martwi. Natomiast to są też ingerencje w Wielkiej Brytanii, w państwach skandynawskich, to są zapowiedzi dotyczące Grenlandii, Kanady, etc. Tu de facto należy wyrażać daleko idący niepokój, bo oczywiście ten świat polityczny się zmienił. On opiera się w tej chwili na bardzo wielu portalach internetowych, nie tylko tych amerykańskich, ale także chińskich na przykład. Ja walczyłbym tutaj i zabiegał o to, aby wszystkie siły polityczne w Polsce jednoznacznie odrzucały ingerencje państw obcych w procesy wyborcze ze względu na to, jakiego kraju to dotyczy.
A te ostatnie słowa i gesty Elona Muska dla pana są jakimś niebezpieczeństwem?
Są symboliczne bardziej niż i retoryczne. Natomiast uważam, że generalnie rzecz biorąc, mamy niedobrą sytuację, bo mamy z jednej strony taką zwulgaryzowaną politykę. Natomiast jeszcze raz wrócę do Stanów Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że nie zauważa się jednego procesu, który jest procesem zawsze tym najważniejszym. Bez względu na to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, i temu nie należy się dziwić, będzie walczyć o interes Stanów Zjednoczonych, interes większości, określonej większości Stanów Zjednoczonych. A ta większość Stanach Zjednoczonych, jak widzieliśmy po tej kampanii, była zmęczona, krótko mówiąc, taką bezradnością poprzedniej administracji, jeżeli chodzi o wiele rozmaitych patologii. Nie chodzi tylko i wyłącznie o narkomanię, o morderstwa, o rozmaite elementy, które obserwowaliśmy na ulicach rozmaitych miast, czy to San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork, czy mniejsze miejscowości, ale także o niezwykle wysoką śmiertelność na przykład noworodków, na co się zwraca uwagę, czyli stan służby zdrowia, bo to jest taki element symboliczny, sporą ilość niestety samobójstw, taka upadająca w wielu gałęziach gospodarka, ten przemysł motoryzacyjny, który na pewnym etapie Stanów Zjednoczonych przeżył potężny wstrząs. To są też efekty oczywiście pandemii, więc mamy tych zjawisk takich, które negatywnie oceniają sami Amerykanie na tyle dużo, że wybrał kandydat, który po pierwsze bardzo dużo obiecywał, a po drugie pokazywał jednak pewną determinację do tego, aby z tymi zjawiskami negatywnymi sobie poradzić. Natomiast to, że on przy okazji, krótko mówiąc, nam się w cudzysłowie, zaraz tak powiem, nie podoba, bo jego takie przekazy są dla nas nie do przyjęcia, narusza w tych przekazach suwerenność nawet takich państw jak Kanada, no to to jest inna rzecz. Czasami na użycie, krótko mówiąc, określonej kampanii i tego czasu pokampanijnego, ale one muszą oczywiście zastanawiać się niepokoić.
To jakie sygnały, panie ministrze, płyną z tego pierwszego miesiąca prezydencji Polski? Co słychać w Brukseli, także po wystąpieniu Donalda Tuska?
No z jednej strony Bruksela w cudzysłowie, bo to oczywiście chodzi o całą Europę, wiele państw, wielu polityków europejskich z tego topu. Krótko mówiąc, się zmartwiło sukcesem Trumpa, bo zdawało się sprawę z tego, że będzie trudniej niż gdyby wygrała Kamala Harris. Natomiast ten taki pesymizm, który zapanował, takie trochę zdumienia, ma też swoje dobre strony. I zauważył to Donald Tusk. On przyjechał do Brukseli, mówiąc, że Europa nie może spadać w jakiś kompleks, w jakąś bezradność, że musimy przede wszystkim deregulować. Bardzo często to słowo padało, ale z tego nic nie wynikało. Tu padło ono w sposób niezwykle świadomy i można powiedzieć taki druzgocący dla administracji, że musimy być silni, bo musimy być niezależni energetycznie, musimy być silni, bo musimy rozwijać oczywiście naszą gospodarkę, ale zwróciłem uwagę też na taki łącznik pomiędzy wystąpieniem zarówno przewodniczącej komisji, przewodniczącej parlamentu i naszego premiera. Otóż wszyscy powtarzali dwie rzeczy cały czas i bardzo mocno. Że my Amerykę powinniśmy dościgać w tych elementach, które sobie założyliśmy kilkanaście lat temu. Na przykład jeżeli chodzi o wdrażanie patentów, rozwój badań naukowych, wzmacnianie uczelni wyższych i deregulacja, jeszcze raz deregulacja. To, ile my czasu zmarnowaliśmy przez ostatnie lata, kilkanaście lat, jeśli nie dwie dekady, na doregulowywanie rozmaitej aktywności, nie tylko gospodarczych, to naprawdę głowa boli. Były to rzeczy przeregulowane co do drobiazgów, przycinków, kompletnie czasami bez sensu. Natomiast Europa wymaga właśnie deregulacji, wymaga większej swobody, większej elastyczności, szybszego reagowania na zmieniające się zjawiska, zwiększania nakładów nie tylko na obronę, ale przede wszystkim na naukę, poprawiania też oświaty, aby jej jakość była na najwyższym poziomie. No, opublikowano niedawno raport 2000 najlepszych uczelni na świecie. Znalazło się tam kilkadziesiąt szkół z Polski, tej końcowej tabeli. Na pierwszym miejscu znalazła się Akademia Medyczna, mówię o polskich uczelniach, Akademia Medyczna Wrocławia, ale to było tam, o ile pamiętam, w drugim tysiącu. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają uczelnie amerykańskie. No one wyglądają fantastycznie, dlatego rozwija się ten przemysł, dlatego tam mają takie silne firmy jak Google, Meta, czy teraz Apple i tak dalej.
No bo mówi pan Kalifornia, Berkeley czy Stanford.
Tak jest, dokładnie tak. To są bardzo silne środki naukowe. Z tego wynika także korzyść dla biznesu. No my, jeżeli chodzi o ilość patentów, zbliżyliśmy się mocno. I to trzeba podkreślić do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o wdrożenie patentów, wdrażanie rozmaitych osiągnięć naukowych w Europie, to jesteśmy na samym końcu. Bo to jest 20-20 parę procent. To jest nie do przyjęcia, albo 80%, krótko mówiąc, się marnotrawiło, lądowało w kocy, nie było wdrażane, a jak nie są wdrażane, to są kradzione, to są, krótko mówiąc, wdrażane w innych państwach, niekoniecznie demokratycznych. No musimy ten czas, krótko mówiąc, zakończyć.
To jeszcze krótko o polskiej polityce. Czy rząd Donalda Tuska nie jest takim obciążeniem dla Rafała Trzaskowskiego jako kandydata w wyborach prezydenckich.
Zawsze rząd, ze względu na to, jaki będzie, może być zarówno obciążeniem, jak i również dawać pewną korzyść. No my mamy sytuację taką, że elektorat Platformy Obywatelskiej, szerzej powiem, Koalicji Obywatelskiej, jest niezwykle wymagający. To jest elektorat kapryśny, elektorat malkontencki, elektorat, który oczekuje działań szybkich, zdecydowanych. Nie zawsze wchodzi w drobiazgi, które w jakimś sensie usprawiedliwiają niemożliwość wykonania pewnych nawet obietnic w krótkim czasie. Natomiast z drugiej strony jest to elektorat, który według mojej oceny w finale powinien być elektoratem jednak zdyscyplinowanym. W jednym elemencie pójść na wybory, dlatego że te wybory prezydenckie będą absolutnie dla Polski kluczowe. Wydaje mi się, że trzeba przywrócić porządek prawny w Polsce, bo on jest jednak mocno zdewastowany. Andrzej Duda nie przejawia żadnych takich chęci do tego, aby to naprawić. Wręcz odwrotnie, ma jakąś satysfakcję z tego, że mamy dewastację. Musimy zakończyć ten czas, bo on nas kosztuje także, jeżeli chodzi o efekty gospodarcze, efekty ekonomiczne, efekty finansowe. No, trzeba pamiętać, że podmioty, które chcą zainwestować w Polsce, chcą z nami współpracować, patrzą, jaka jest skuteczność tego wymiaru sprawiedliwości, czy on jest prawny, czy on jest demokratyczny, czy on jest suwerenny, czy on jest niezależny, a niestety nie jest.
To jeszcze na koniec zapytam byłego prezydenta Wrocławia. Jakie szanse daje pan na organizację referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka, obecnego prezydenta?
Przede wszystkim uważam, że jest powód do tego, aby miastem się martwić. Są powody. Są powody, żeby dyskutować, co powinno się zmienić, co powinno się poprawić. Natomiast wydaje mi się, że inicjatorzy referendum, do tego mają oczywiście prawo, nie będą tego kwestionować, etc., trochę się pośpieszyli. Pośpieszyli się chyba z dwóch powodów. Pewnej niecierpliwości naturalnej, to rozumiem, ale z drugiej strony też takiej determinacji do tego, aby, krótko mówiąc, samemu siebie pokazać. Ja uważam, że powody do tego, aby, krótko mówiąc, marudzić o tym, co się we Wrocławiu dzieje, bez żadnej wątpliwości są. Natomiast organizacja referendum, wtedy, kiedy odbywa się najważniejsza kampania, kampania prezydencka, jest niepotrzebna.
Pan by zagłosował za czy przeciw odwołaniu?
Dziś bym zagłosował przeciw z dwóch powodów. Uważam, że to jest zbyt krótki okres po tej kampanii. Mamy nową ekipę z starym prezydentem, Uważam, że ten czas na debatę, dyskusję o tym, co powinno się zmienić, kto powinien być ewentualnie kandydatem na prezydenta, jest zbyt krótki. I tak jak powiedziałem, to nie jest dobry moment na to, żeby organizować referendum, ale jest to świetny moment, aby dyskutować o misję, bo jest o czym dyskutować.
I to także świetny moment, by zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Europoseł Bogdan Zdrojewski był dziś naszym porannym gościem w rozmowie telefonicznej. Połączyliśmy się z Brukselą. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
Dobrego dnia życzymy.
Poranny gość. Radia Rodzina.